jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Żaneta Walentyn, prosto ze Świecia nad Wisłą. Proszę Państwa, dziś jesteśmy w mieście średniej wielkości, w mieście powiatowym, ale jednym z najbogatszych miast powiatowych w Polsce, jeśli chodzi o przychód na jednego mieszkańca. Panie burmistrzu, jest z nami pan burmistrz Tadeusz Pogoda. Jakbym przeszła się ulicami Świecia i zapytała przeciętnych mieszkańców, zwykłych mieszkańców, jak się w Świeciu mieszka, to pewnie bym usłyszała fajnie, ciekawie, ale też usłyszałabym, a brakuje pieniędzy, brakuje tego czy innego. Proszę powiedzieć, czy mieszkańcy pana zdaniem czują to, że mieszkają w jednym z najbogatszych miast powiatowych kraju?
Tak, na pewno czują to. A to, że mogą być takie odczucia, jak o których pani mówiła, że czasami na coś będą narzekali, to myślę, że ludzie oczekują coraz wyższego poziomu usług, oczekują coraz więcej od siebie i dlatego myślę, że to dążenie do wyższej jakości, do wyższego standardu życia jest oczywistością. Natomiast ostatni ranking, który ukazał się, który świadczy o możliwościach gospodarczych takiej społeczności lokalnej jak gmina Świecie, jest bardzo korzystny dla nas, ponieważ jesteśmy na 160. miejscu, jeżeli chodzi o taki słynny wskaźnik G, wynoszący 2123. Jesteśmy na drugim miejscu w województwie kujawsko-pomorskim, ale to wynika głównie z tego, że mamy takie głębokie przekonanie i świadomość, że żyjemy w miejscu, które już w tamtym okresie zostało naznaczone jako miasto, w którym będzie tętniło życie przemysłowe. Mhm. Powstała tu największa w owym czasie fabryka produkująca celulozę i papier i my w oparciu o to od 90 roku realizujemy tą politykę i nasze główne działania właśnie skierowane są na rozwój gospodarczy po to, aby jak najwięcej nowych firm tutaj powstawało, ponieważ te firmy no, przede wszystkim dają zatrudnienie mieszkańcom Świecia i okolic, a efektem tego zatrudnienia są podatki od osób fizycznych, które wpływają po części również do naszego budżetu, ale i również jeżeli firma się rozwija, to płaci coraz większy podatek od osób prawnych, a wiadomo, że do rozwoju potrzebna jest infrastruktura, a od tej infrastruktury są podatki od nieruchomości, które też są w naszym sytuacji bardzo korzystne. Stąd takie nasze działania i nawet nie baliśmy się podejmować takich decyzji, że rezygnowaliśmy na jakiś okres z części dochodów, ponieważ daliśmy pozytywną opinię do tworzącej się specjalnej strefy ekonomicznej i jednocześnie podjęliśmy taką decyzję, że o pomocy publicznej tym, którzy inwestują większe pieniądze, a to powodowało, że na jakiś określony czas rezygnowaliśmy z dochodów podatku od nieruchomości tej części, która została przez przedsiębiorcę zbudowana.
Także, żeby przyciągnąć inwestorów, tak?
Nie, po to, żeby po pierwsze przyciągnąć inwestorów, a ci, którzy istnieją, a chcą się rozwijać, żeby widzieli, że również o nich dbamy. Natomiast dla nowych inwestorów, tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy, którzy budują nowe zakłady. Mamy już taki wieloletni program pomocy w podatku od nieruchomości, że jeżeli jest zatrudnienie wzrośnie powyżej 100 osób, to nawet zwolnienie z podatku od nieruchomości jest przez 10 lat i już ta zasada to już funkcjonuje od 15-16 lat i efekty dzisiaj tego są widoczne.
Ja jeszcze przedstawię wszystkich gości, którzy tutaj są ze mną w naszym radiowym studio, można powiedzieć, chociaż oczywiście korzystamy z gościnności burmistrza Świecia. Jesteśmy w ratuszu. Są z nami oprócz pana burmistrza Tadeusza Pogody, jest Krzysztof Kłakowski, zastępca burmistrza, jest pani Marzena Rzymek, o przepraszam, tak zapisałam, że pani Marzena Rzymek, skarbnik gminy, pan Leszek Żurek, sekretarz gminy i koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, pan Wiesław Radkowski, kierownik Wydziału Budownictwa. Od razu powiem, że będzie tutaj już przed audycją słyszałam, że na pana mówi się komtur, bo pan odpowiedzialny jest za odbudowę Zamku Krzyżackiego, bo tak, proszę państwa, będziemy mieli tutaj odbudowany Zamek Krzyżacki w Świeciu. Pani Iwona Wamka z Ośrodka Pomocy Społecznej, pan Janusz Dzięcioł, również Ośrodek Pomocy Społecznej, onegdaj najbardziej znany strażnik miejski w Polsce. I pani Grażyna Styczeń, Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, bo nie byłoby przecież tej audycji, gdyby nie przedstawiciel mieszkańców, którzy kochają swoją ziemię świecką i swoje Świecie nad Wisłą. Dobrze, ale wróćmy do gospodarki, bo ja tak się zastanawiam, proszę państwa, czy to jest kwestia szczęścia tylko i wyłącznie, bo przed 89 rokiem, jeszcze przed zmianami ustrojowymi w Polsce, wiadomo, że tych zakładów pracy, tych fabryk w różnych miejscach i dużych miastach i małych miastach naszego regionu było znacznie więcej, bo sporo z nich upadło od razu, część się przekształciła, ale potem jednak upadały. Także w sumie z tych dużych zakładów to tak naprawdę niewiele zostało. A świecka celuloza przetrwała, wprawdzie dziś to jest Mondi i kiedyś to była firma państwowa, a dziś oczywiście nie. Niemniej jednak Mondi zatrudnia, nie upadł i rozwija się zakład i rozwija się przez to, czy dzięki temu Świecie. Czy to tylko kwestia szczęścia, czy też również tego, o czym mówił pan burmistrz przed chwilą, czyli no taka pomoc inwestorom, pomoc przedsiębiorcom? Panie burmistrzu, może...
To, że taka duża fabryka, jak ówczesne zakłady celulozy i papieru były, to na pewno było szczęście z tego punktu widzenia, że jednak zadawało zatrudnienie ponad 4,5 tysiąca osobom, ale trzeba wiedzieć, że z tego tytułu były różne uciążliwości, bo w owym czasie fabryka nie była przyjazna dla środowiska.
No tak.
Wszyscy nas w Polsce rozpoznawali z kostki i z nieprzyjemnego zapachu. Także porównując, czyli to na pewno wiemy, że tutaj nie przyjadą do nas w wielkiej ilości turyści, którzy tak jak w Chełmie czy w Toruniu no, wspomagają gospodarczo to miasto, to środowisko i dlatego my zdecydowaliśmy się postawić na gospodarkę i wszelkimi sposobami i właśnie wspieramy podmioty gospodarcze i u nas takich spektakularnych upadłości, spektakularnych likwidacji nie było. A jeżeli już no, względy ekonomiczne wskazywały nas na to, bo na przykład taki państwowy ośrodek maszynowy, który był przeżytkiem tamtego okresu, no musiał upaść, bo nie mógł się na rynku znaleźć, więc pewnie wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, zagospodarowaliśmy cały majątek po tym przedsiębiorstwie i w tym miejscu tam właściwie powstał taki duży klaster przemysłowy, który zatrudnia około 300 osób i nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą, unowocześnia się i jeżeli tam się pojedzie, to można z dumą powiedzieć, że to miejsce ożyło i wprost przeciwnie, że w tym miejscu zatrudnienie zwiększyło się przynajmniej o 150%. Także to takie działania podejmowaliśmy i ja powiem tak, że niedawno odbyło się takie posiedzenie Społecznej Rady Gospodarczej w jednym z przedsiębiorstw właśnie tam po tym Państwowym Ośrodku Maszynowym. No i właściciele wspominali, jak to przyszli do mnie w 93 roku i mówią, że oni za to to mi dają tyle i tyle, ale ja im jeszcze muszę trochę spuścić i rozłożyć na raty. I oczywiście po to, żeby to żyło, żeby ten, ja taką decyzję podjąłem i dzisiaj, jak się tam pojedzie, to z dumą można powiedzieć, że no, dokonaliśmy tam rzeczy wielkich. No.
Pani skarbnik, no jest pani skarbnikiem, pilnuje pani kasy gminy, jednej z najbogatszych w Polsce, to też duża odpowiedzialność, ale też można powiedzieć, że pani koledzy po fachu z innych miejscowości naszego regionu i kraju pani zazdroszczą, bo pani przynajmniej ma co dzielić, bo są takie gminy, gdzie specjalnie nie ma czego dzielić i nie można się zastanawiać nad tym, co jeszcze wybudować i jak tutaj jeszcze wykorzystać pieniądze, dlatego że brakuje na wszystkie poszczególne kieszonki tego budżetu. U państwa jest inaczej. A jak wygląda bezrobocie, poziom bezrobocia w gminie?
Marzena Rzemek, skarbnik gminy. Witam państwa. No tak, to prawda, co pani redaktor powiedziała, że w bogatej gminie i lepiej się pracuje, i lepiej się dzieli, bo jest co. I na pewno tutaj koledzy i koleżanki po fachu no często zazdroszczą, że mamy takie nadwyżki. I powiem tak no nieskromnie nieraz, że nieraz no jest nawet problem przerobić te pieniądze, kiedy przychodzą na koniec roku.
To tu by się ustawiła kolejka takich, dajcie nam, wspomóżcie.
No nie, no mamy swoje plany, burmistrz tu już na pewno znajdzie kierunek wydatkowania tych środków i dlatego może też to, co pani wspominała, no chcemy i zabieramy, będziemy się zabierać za tę odbudowę zamku, ale jeżeli chodzi, powiem jeszcze może tak, że z naszych dochodów znaczną kwotę przeznaczamy na inwestycje gminne, które na później przynoszą pewne korzyści i taka gmina, która, o której można powiedzieć, że się rozwija, to przeznacza no minimum te 20% swoich dochodów na inwestycje. I my w tym wskaźniku no, zawsze się mieścimy od 20 do 30%
ale
przeznaczamy
co,
inwestycji.
Co państwo, w co inwestujecie? Co budujecie? Na co przeznaczacie? Wszystko?
Wszystko. Poczynając od kanalizacji, drogi, tak jak pani tu wspomniała, halę widowiskowo-sportową, teraz nasz obecny aquapark, bibliotekę.
Po pomoc się pani...
Orliki.
No. Orlik. Dobrze, ale tutaj poziom bezrobocia to jest około 8%,
poziom bezrobocia około... Koło 6%.
Poniziutki jak na miasto tej wielkości, to rzeczywiście jest bardzo niski poziom bezrobocia. W ogóle jest to niski poziom bezrobocia.
Jest niski poziom bezrobocia i powiem też, że widzimy to w przypadku rekrutacji nawet na stanowiska różne do pracy w gminie. Prowadzimy już od wielu, wielu lat taki program robót publicznych, gdzie przyjmujemy co roku po 50 osób na prace publiczne i no nieraz mamy problem, żeby tą 50-kę skompletować.
Czyli jak jest tak niski poziom bezrobocia, to można powiedzieć, że co? Że przedsiębiorcy nie przebierają w pracownikach, tylko odwrotnie, pracownicy w ofertach pracy, tak, i mają coraz wyższe wymagania, czyli nie pójdą pracować za minimum?
No tak powoli chyba sytuacja się odwraca i do tej pory, jako był rynek pracodawcy, to teraz no, już widzimy, że idziemy w kierunku zmiany i będzie, znaczy tworzy się taki rynek już pracownika, że faktycznie nie chcą przychodzić pracownicy pracować za najniższą krajową i też no, specjalistów z wykształceniem oczekiwanym przez przedsiębiorstwa no, jest trudno pozyskać.
Bo tak, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, bo najlepszy chyba w takiej sytuacji byłby balans, bo kiedy jest wysoki poziom bezrobocia i ludzie godzą się na wszystko, żeby tylko pracować i na to minimum i często znana jest opowieść o jakichś tam ekspedientkach sieci sklepów w pampersach, bo nie mogły nawet wyjść na przerwę, no to to oczywiście jest patologia, tak być nie powinno, ale z drugiej strony też nie może być tak, że pracownik stawia coraz to wyższe wymagania. Gdzieś tu musi być balans między potrzebami pracownika i pracodawcy, pracobiorcy i pracodawcy. Ale ja tak powoli zbliżam się w tej chwili do biedy, bo taka też jest przecież, mówię o poszczególnych rodzinach, o państwu Kowalskich, Nowakach, tacy też są, bo nie ma miast, miejscowości idealnych, gdzie wszystkim żyje się super i bogato i macie na pewno państwo też w ośrodku pomocy społecznej podopiecznych, którym trzeba pomagać. Ale wiadomo, że ustawa o pomocy społecznej przewiduje minimum, to znaczy nie można dać zasiłku mniej niż kwota X, ale można dać więcej w zależności od tego, jak gmina jest zasobna. Więc ja się spodziewam, że w świeciu ludzie, którzy muszą korzystać z państwa usług, dostają więcej. Tak czy nie? Pani Iwona Wamka. Nie, ktoś tu mówi nie. Nie wiem kto. Pan burmistrz, nie.
Zasiłki, jakie przekazujemy naszym podopiecznym, są naprawdę spore i dosyć
wysokie. Ale wyższe niż minimum?
Uważamy, że wyższe. Uważamy.
Chociaż pan burmistrz
jeśli
się z tym nie zgadza w sensie...
ze środków własnych gminy. Aha. Na przykład tutaj zasiłek celowy na zakup opału w okresie jesienno-zimowym. Mhm. U nas jest to mniej więcej 600 zł na rodzinę. No a w innych ośrodkach, tak jak wiemy, to jest nawet 100 zł, tylko 100 zł.
No bo gmina dysponuje tym, co ma.
Tak, mamy, mamy. No ale poza tym, tak jak mówimy, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, to robimy też dużo więcej. Realizujemy projekty unijne. Od 2008 roku do 2013 realizowaliśmy projekt pod tytułem Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie. I to było dla osób długotrwale bezrobotnych. Objęliśmy tym programem 411 osób, a 20% z nich uzyskało zatrudnienie.
No właśnie chciałam zapytać, udało się zaktywizować 20%? To nie mało. To nie mało.
No nie. Mhm. Poza tym prowadzimy 3 ośrodki wsparcia, między innymi schronisko dla bezdomnych, dom dziennego pobytu dla osób starszych oraz środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poza tym też mamy w gminie program na oddłużanie mieszkań i tutaj średnio rocznie wydajemy około 100 tysięcy. Dzięki temu programowi rodziny zyskują jakby spłaty zadłużenia czynszowego i mają czystą kartę, mogą ubiegać się o zasiłek, o dodatek mieszkaniowy.
O ten dodatek można się ubiegać, tak, jak się nie ma zadłużenia. Czyli pomagacie spłacić to zadłużenie, tak, ale tak. Co to jest? Potem trzeba to oddać jakoś?
Nie. To jest program, jest uchwała Rady Miejskiej, która mówi, w jakich sytuacjach gmina może pomóc rodzinie.
No właśnie, a w jakich sytuacjach? Bo tak się zastanawiam. Ktoś ma 70 tysięcy zadłużenia albo 30 tysięcy.
No nie,
ja tak
nie
mówię
było.
Na poziomie, bo w Bydgoszczy są takie osoby. Tak?
No. Nie, te zadłużenia to są w takim razie dużo mniejsze. 2000, 5, nawet 10. No ale to są jednak dla tych ludzi to są bardzo duże kwoty, których nie mogą samodzielnie spłacić. No i gmina dzięki programowi może spłacić to zadłużenie. I tak jak już wspomniałam, rodziny mają czystą kartę i mogą ubiegać się o ten dodatek
ale
mieszkaniowy.
Ja tu może dodam, że tylko raz można skorzystać z tego programu. Także
tak, zgadza się.
Jeżeli popadnie taka rodzina w kolejne długi, no to już gmina tutaj niestety nie oddłuża. I tak jeszcze tylko chciałam o tych dodatkach mieszkaniowych, że tutaj również widać taką dobrą sytuację gminy, bo były takie lata, kiedy dodatki mieszkaniowe osiągały prawie 2 miliony złotych, a teraz w ostatnim roku to jest 1 100 000 złotych już przeznaczone
dodatek
na dodatki mieszkaniowe.
Dodajmy, to jest takie wspomożenie osób, które tam mają niskie uposażenia i w związku z tym gmina im dopłaca do czynszu.
Zgodnie z ustawą dofinansowujemy opłaty na mieszkanie.
To jest rzeczywiście spory spadek. To znaczyłoby o tym, że albo o tym, że ludzie więcej zaczęli zarabiać i lepiej im się żyje, albo że wyjechali, proszę Państwa, do Irlandii albo do Wielkiej Brytanii. Jak to jest z tymi, czy ktoś badał poziom tej migracji za granicę, bo wiadomo, że to jest problem ogólnopolski, zwłaszcza w dużych miastach, jak nie można, ale też i w małych, jak nie ma pracy, albo praca jest za tam 1000 parę złotych na rękę, to ludzie po prostu wyjeżdżają. Często wyjeżdżają młodzi ludzie po studiach i to jest nasz największy ból. Czy też, panie burmistrzu, obserwowaliście tego typu zjawisko u siebie?
No, oczywiście, że obserwowaliśmy to. Ja to na własnej skórze przeżyłem, bo mój syn był przez 6 lat w Szkocji, no ale tam już nie wytrzymał i wrócił i już z całą rodziną jest tutaj. No, nie mamy takich danych, ile osób pracuje poza granicami Polski, bo się tego czegoś nie prowadzi. Oczywiście wiemy, że to zjawisko jest i no, myślę, że gdzieś około 3-4% mieszkańców świecia to gdzieś tam na Saksach urządziło się i tam znaleźli sposób na życie. Także to mogę więcej na ten temat powiedzieć, nie mogę, ale widać po tym, że skoro bezrobocie u nas zmniejszyło się do 6% i przedsiębiorcy mają już problemy z naborem pracowników, a przede wszystkim na specyficzne stanowiska, bo osób, które mają takie bardzo ogólne wykształcenie, jak na przykład politologia czy administracja, zarządzanie, no w sumie tych osób najwięcej poszukuje pracy, no tylko, że tu nie ma takich stanowisk. Dużo więcej potrzebnych jest stanowisk takich technicznych do pracy na linii. Wiem na pewno, że przedsiębiorcy muszą się posiłkować już pracownikami za wschodniej granicy z Ukrainy i też tak się u nas dzieje.
Wobec tego, skoro mówimy o zagranicy, to porozmawiajmy trochę o krzyżakach. Mamy w świecie znany, myślę, równie dobrze jak była celuloza, teraz Mondi, Zamek Krzyżacki, bo w świecie to nie tylko, pan burmistrz mówił, rzeczywiście znane było przed laty z tego, że jak się podjeżdżało do miasta, to już był taki charakterystyczny, bardzo nieprzyjemny zapach celulozy. Teraz tego już nie ma, mogę państwu zaświadczyć, bo jechałam przed chwilą, dojeżdżałam do świecia. Czasami zdarza się jakiś tam, ale to nie to, co kiedyś. Dzisiaj jechałam zupełnie bez problemu, a jechałam właśnie przez Przechowo. Natomiast no też świecie znane jest jednak ze swojego Zamku Krzyżackiego. Tam nawet, ja nie wiem, pan mi zaraz pewnie to powie, albo państwo mi powiecie, czy nadal organizowane są tam, takie były swego czasu, festiwale poezji śpiewanej, czy nadal są, czy są. No to jeszcze o tym porozmawiamy, ale zamek imponujący. No zostały nie chcę powiedzieć ruiny, no ale części ścian, no można powiedzieć ruiny, jest wieża, ja przed sobą widzę właśnie ten zamek i tak na niego patrzę. I on będzie odbudowany z pieniędzy gminnych, tak? Pan Wiesław Radkowski, kierownik Wydziału Budownictwa.
Tak, w budżecie gminy w świecie są przeznaczone środki na to, żeby przystąpić na razie do projektowania i zawarliśmy umowę z firmą z Torunia na projekt odbudowy skrzydła północnego zamku oraz zabezpieczenie piwnic skrzydła wschodniego, które się zachowały.
A, czyli tylko skrzydło północne będzie na razie odbudowane.
Więcej nie będzie, bo myśmy już jedno podejście do odbudowy robili 10 lat temu i wtedy rozmawiając z konserwatorami i profesorami z Torunia orzekliśmy, że nie ma sensu tego robić, bo nie wiemy, jak naprawdę te pozostałe skrzydła wyglądały. Jest bardzo mały materiał historyczny, w zasadzie jedna rycina z okresu najazdu szwedzkiego, która pokazuje, jak ten zamek wyglądał i tak dobrze widać tylko w zasadzie to skrzydło zachowane. Nic więcej nie można powiedzieć o skrzydle wschodnim, które na pewno też było. A pozostałe dwa skrzydła to albo były mury kurtynowe, albo o jakichś mniejszych gabarytach. Więc zgodnie z umową na projekt odbudowy mamy zaprojektować odbudowę dachu. Będzie to dach dwuspadowy, kryty dachówką. Chcemy, żeby to było tak jak w gotyku mniszka. Potem mamy wiedzę o tym, że w zamku na pewno była kaplica świętej Katarzyny, był kapitularz i nad kapitularzem była sala, której przeznaczenia nie znamy, ale te trzy duże sale chcielibyśmy odbudować, zrobić w nich sklepienia gotyckie. I gdybyśmy ruszyli 10 lat temu, to dzisiaj byśmy się mogli pochwalić, że sklepienie gotyckie w naszym kościele, w kaplicy świętej Katarzyny, byśmy mieli szybciej o 8 lat niż Malbork, bo Malbork dopiero w zeszłym roku odbudował sklepienie gotyckie w kościele Najświętszej Marii Panny.
A ile to będzie kosztowało? Czy to możemy ujawnić, czy to jest jakaś tajemnica?
To znaczy w wieloletniej prognozie finansowej, tak, mamy zagwarantowane 8 milionów na to zadanie. Przy czym już zawarliśmy pewne umowy, robimy w tej chwili remont elewacji. Do listopada tego roku elewacja ma być odnowiona. Budujemy też parking dla samochodów osobowych i trzech autokarów na 60 samochodów osobowych.
A co tam będzie, panie kierowniku? Co tam, muzeum, co tam będzie?
W zamku, naszym marzeniem jest, żeby tam przenieść izbę regionalną, która dzisiaj nie ma takiej docelowej jakby siedziby. Jest tak przy USC tam kątem. Mogłaby być sala koncertowa, sala wystaw. Od czasu do czasu w najważniejszej sali tam na zamku mogłaby obradować Rada Miejska. Bo tak bywa w niektórych miastach.
No i bale sylwestrowe jak w Golubiu pewnie.
Dzisiaj wiemy, że zamek odwiedza takie...
Nie, pan burmistrz nie chce.
Około 7 tysięcy mieszkańców. Cieszylibyśmy się, gdyby to rocznie było 2 do 3 razy tyle, ale to już ci przyszli gospodarze, czyli Izba Regionalna musi o to zadbać oraz nasz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który tym zamkiem włada dzisiaj i myślę, że w przyszłości tak samo będzie.
Panie burmistrzu, nie żal panu było tych 8 milionów?
Nie, bo to przecież my działamy według określonego planu i zrealizowaliśmy to, co było wcześniej zaplanowane i w pierwszej kolejności powinno być realizowane, jak takie obiekty sportowe, basen, biblioteka. Natomiast teraz przyszedł czas na odbudowę zamku i z pełnym przekonaniem już w 2015 roku zaplanowaliśmy ponad 1 000 000 zł właśnie na zabezpieczenie elewacji skrzydła północnego zamku oraz dach. I ta umowa w tej chwili jest realizowana, tak jak tutaj pan Wiesław Radkowski mówił, i w listopadzie zostaną te prace zakończone. Staramy się, tutaj nie jest tak, że tylko z funduszy gminnych, staramy się w miarę możliwości o to, żeby było zewnętrzne dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Już w 2016 roku składaliśmy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do programu Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie, no ale to właśnie pani mówi, że jesteśmy słynni z zamku, ale w Warszawie to nie bardzo wiedzą, że Świeciu jest zamek i powiem, że niektórzy w Toruniu nie wiedzą też, że Świeciu jest zamek krzyżacki.
Bo to właśnie nawet, im to musimy teraz uświadomić.
No i dobrze, że ten program jest, bo może większa ilość mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o tym usłyszy. I mamy takie zapewnienie, że również że będziemy starali się o dofinansowanie w ramach tych 8 milionów z regionalnego programu operacyjnego i jestem przekonany, że może nie aż taką kwotę, ale tam te 2-3 miliony możemy na to uzyskać, ponieważ takie możliwości ten regionalny program operacyjny daje.
No panie burmistrzu, ale to jest dadzą albo nie dadzą. Czy w razie czego jesteście finansowo przygotowani na to, że jak nie dadzą, to jednak gmina będzie musiała sama ponieść koszty?
No oczywiście, że tak, że nie zrobi się czegoś, jak już się rozpoczęło takie przedsięwzięcie, że doprowadzimy do, zabezpieczymy elewację i ten budynek i zaplanujemy to, o czym mówił tutaj komtur Wiesław Radkowski, powiem tak żartobliwie, że będzie ten dach dwuspadowy, czyli wrócimy do tej formuły, która była na początku, ponieważ teraz to jest taki tam płaski. No i przede wszystkim jak środek będzie inaczej wyglądał, czyli że będzie miał ten pierwotny wygląd, że to będzie ten gotycki dach, taki, jak on się nazywa, Wiesiu? Taki gwieździsty, te sklepienia gwieździste.
Chcielibyśmy, żeby w kaplicy były gwieździste sklepienia. Na pewno takie były w średniowieczu.
No i na pewno może właśnie przyjadą turyści, bo teraz jak jest poezja śpiewana, to wiem, że przyjeżdżają ludzie na te noce, bo to nocą się odbywa, jeśli dobrze pamiętam, ale to pewnie nam powie pani Grażyna Styczeń z Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.
Witam słuchaczy bardzo serdecznie, dzień dobry. Na zamku wiele się dzieje, nie tylko dzięki Towarzystwu Miłośników Ziemi Świeckiej, ale również, a może przede wszystkim dzięki Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji, z którym towarzystwo bardzo ściśle współpracuje. Chciałam powiedzieć, że oprócz śpiewania na zamku, wyjątkowo ono w zeszłym roku odbyło się akurat w Ośrodku Kultury.
No to szkoda. Na zamku akurat,
bo był remont na zamku,
klimat.
Akurat trwały pierwsze prace. Dlatego nie było na zamku, ale rzeczywiście zamek w miarę możliwości i finansowych Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a jak i też innych stowarzyszeń, bo i inne instytucje próbują też korzystać z uprzejmości OKSiR-u i udostępniania tego terenu. Dzieją się różne imprezy, między innymi Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, powiem może o tej imprezie akurat, bo tu jestem członkiem tego towarzystwa, wymyśliło taką imprezę jak Święto Kociewskiego Ziemniaka, Dzień Bałabuna. I za tą też imprezę między innymi 4 albo 5 lat temu zostaliśmy wyróżnieni jako jedni z licznych, bo tam kilka nagród takich było, Rodzynki Samorządówki. Ubiegaliśmy się o taką nagrodę i udało się to uzyskać od wojewody.
Dobrze, ale o nagrodach nie mówię, bo ja chciałam wiedzieć, co państwo robicie, bo nagrody to co państwo robicie.
Już właśnie dlatego mówię. Święto Kociewskiego Ziemniaka, Dzień Bałabuna.
A co to jest bałabun?
Bałabun i ziemniak, po kociewsku. Tu jest region Kociewie. Oprócz tego na zamku, jakie się dzieją imprezy, to Dni Kultury Średniowiecznej. Odbywał się teraz już drugi raz zjazd motocyklowy, jeśli chodzi o zamek.
No to duży rozstrzał tematyczny.
Jest duży rozstrzał tematyczny, imprezy, zjazd motocyklowy. Imprezy rokowe też się odbywały, ale to już mówię, no to musiałby bardziej OKSiR się wypowiadać. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej organizuje tam jeszcze co roku noce astronomiczne. Mm-hmm. To się też już przyjęło, jest to stała cykliczna impreza, gdzie zapraszamy mieszkańców, mogą
A czy tylko mieszkańcy korzystają? Bo ja wiem, że na poezję, na ten festiwal to przyjeżdżały osoby właściwie z całego kraju. Tak, natomiast te inne imprezy, o których pani wspomina, no są bardziej lokalne, czy też znane w innych środowiskach, jeśli nie w kraju, to chociaż w regionie.
Ja myślę, że na pewno znane w regionie, nie tylko samo Świecie, czy gmina Świecie, powiat. Też odbywają się koncerty jakby mniejsze, zapowiadające festiwal bluesowy, też w różnych punktach miasta.
No, festiwal bluesowy, tak. Zdzisław Pająk, nasz dziennikarz muzyczny, więc wiem, że tutaj też przyjeżdżał do państwa, czy nadal przyjeżdża właśnie. Nieuprawniony ten czas przeszły.
Tak, dokładnie. A jeśli chodzi o Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, no cóż, mam tą przyjemność należeć do jednego z najstarszych stowarzyszeń, bo w zeszłym roku był piękny jubileusz, obchodziliśmy 50-lecie istnienia. Oprócz tego, że staramy się propagować historię regionu, kulturę, tradycje, organizujemy właśnie wspólnie z innymi instytucjami.
A dostajecie granty z miasta?
Dostajemy.
Na funkcjonowanie?
Tak, oczywiście, no właśnie chciałam powiedzieć,
ale pewnie
że
za mało.
Wie pani, no w kulturze i w sporcie zawsze jest za mało pieniędzy i tutaj naprawdę rzeczywiście tak jest, że zawsze byśmy chcieli więcej. Im więcej mamy, tym więcej wydajemy.
Państwo zrobiliście mi zagadkę z bałabunem, to ja teraz zapytam panią.
Tak.
Co to są diabelce? I gdzie są diabelce?
Co za zagadka?
Zagadka? No może nie do końca zagadka. Jest to,
czyli łatwe, tak? A ja myślałam, że państwo tutaj...
Bo są diabelce, dokładnie. Jest to część naszej gminy, część naszego miasta, znajdująca się przy naszej rzece Wdzie. Prawie, że vis-a-vis zamku jest to wzgórze nazwane, tak? Diabelce. Urwisko u góry jest taki punkt... przepraszam, punkt widokowy, który co jakiś czas jest tam remontowany, odnawiany, jest przy okazji ścieżka dydaktyczna, tak, gdzie można
To miałam nadzieję, że tutaj dam Państwu zagadkę trudniejszą, a to dla mnie to było pierwsze, słyszałam o tej nazwie. Po prostu jak tu przyjechaliśmy z kolegą realizatorem i przyszedł Pan, żeby nam pomóc tutaj ewentualnie wnieść mikrofony, czy no akurat nie było takiej potrzeby, ale no przyszedł Pan gotów do pomocy, pracownik urzędu, i zaczęliśmy rozmawiać, jak się żyje w świecie, i on tak coś właśnie gdzieś tam rzucił takie zdanie, a bo to tam na diabelcach. No i tak sobie postanowiłam, myślałam, że tylko ten Pan wie i może jeszcze kilka innych osób, okazuje się, że całe świecie wie, co to diabelce.
Co tam diabły mieszkały.
No właśnie, ja tego Pana pytałam, czy tam straszy, czy dlaczego diabelce.
Nie, w średniowieczu.
A dziś już nie ma diabłów w świecie. Proszę Państwa, a inne organizacje pozarządowe, tutaj mamy koordynatora Pana Leszka Żurka, jednocześnie sekretarza gminy. Wiele jest tutaj na terenie świecia takich organizacji, bo ja się domyślam, że one wszystkie proszą o jakieś wsparcie, współdziałają z Państwem, no ale wiadomo, że to są organizacje non-profit i one muszą funkcjonować też w dużej mierze na podstawie grantów.
Tak, mamy bynajmniej takich, które zajmują się kulturą, opieką społeczną, czyli tą pomocą socjalną, to będzie około kilkunastu.
Przerwę Panu, bo mamy tutaj chyba w świecie pierwszy, mam wrażenie, w regionie taki sklep charytatywny. To tak. Fundacja Makowo zorganizowała. Mieliśmy zresztą na naszej antenie reportaż na ten temat, gdzie właśnie panie postanowiły za sprzedane rzeczy, które ludzie dostarczają bezpłatnie tam do tego sklepu, panie sprzedają, a te pieniążki przeznaczają na pomoc osobom potrzebującym.
Tak,
i pracują charytatywnie.
Są przeznaczone później na przygotowanie miejsca dla dzieci, szczególnie dla dzieci potrzebujące pomocy. I jest to bardzo młoda organizacja, ona w zeszłym roku około kwietnia rozpoczęła swoją działalność. Stara się jak najbardziej może, ale oczywiście musi być znana na rynku i otrzymała w pomieszczeniu po starej bibliotece pomieszczenie i w tym pomieszczeniu prowadzą swoją działalność. Mhm. Tak. I wracając do mojej pierwszej myśli, później jeszcze są organizacje sportowe, to łącznie to nawet kilkadziesiąt organizacji sportowych wraz z tymi organizacjami kulturalnymi. Muszę dodać tutaj, że Orkiestra Dęta Świecie, między innymi Świecie jako miasto, słynie z Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych, więc tutaj też cały czas ta orkiestra uczestniczy, organizuje i z tego jesteśmy dumni. Poza tym mamy również organizacje churalne, czyli chór Parati Semper, który też uczestniczy w różnych występach, nawet nie tylko w kraju, bo i za granicą takie występy się odbywały.
Ale mówimy dzisiaj głównie o pieniądzach, więc panie sekretarzu, ja zapytam, czy miasto wspomaga te
organizacje? Mogę powiedzieć, że organizacje kulturalne i opiekę społeczną przeznaczamy około 450 tysięcy, co średnio biorąc w tej chwili nawet niecałe pół miliona w tym roku. Również i organizacje sportowe w tym roku otrzymały przeszło 1 200 000. Dofinansowujemy organizacje typu Wda Świecie, Joker Mekroświecie, który jak tutaj region pewnie zna, jest to zespół pierwszoligowy w piłkę siatkową kobiet, jest notowany. I szereg innych. Są to
czyli
organizacje
macie wiele
większe
zadań,
i mniejsze.
Bo bogaty może więcej. Bogaty może więcej. I teraz, skoro jeszcze o pieniądzach mówimy, ja zaraz oddam panu głos, bo już powoli dobiega audycja końca. Jeszcze chciałam, żebyśmy porozmawiali tutaj z panem Januszem Dzięciołem, ale tak się zastanawiam, panie burmistrzu. Wszystkie miasta, i większe, i mniejsze, narzekają nie tylko ze względu na migrację, emigrację Polaków, ale także właśnie na migrację wewnątrz kraju, narzekają na to, że mieszkańcy się wyprowadzają poza granice miasta, w związku z tym dojeżdżają do pracy w tymże mieście, ale już podatków nie płacą w tym miejscu, gdzie, znaczy płacą w tym miejscu, gdzie mieszkają, już nie w mieście. W związku z czym no, miasta, nie chcę powiedzieć pustoszeją, bo to byłaby przesada, ale no, wyludniają się, jest coraz mniej mieszkańców miast. Czy w związku z tym, że no, Świecie jest jednak miejscem bogatym, czy wy nie obserwujecie u siebie takiego zjawiska, czy jednak mimo wszystko tak?
Znaczy, na pewno takie zjawisko jest, ale to nie jest z tego powodu, żeby w innym miejscu płacić podatki.
Nie, nie, nie.
Bo, ale tylko z tego powodu, że no, jeżeli ktoś znajdzie atrakcyjne dla siebie miejsce, które sobie tam wymarzył, no to wtedy tam przenosi swoje centrum życiowe. Natomiast tutaj takim podstawowym argumentem na poparcie tej myśli, że tak nie jest, to jest to, że w stosunku do ubiegłego roku nasz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o 9%. Przy deflacji to znaczy, no, tej tendencji nie ma. A druga sprawa to jest taka, że my jesteśmy również gminą miejsko-wiejską i ci, którzy no, duszą się w mieście, no, nie lubią tej no, większej ilości sąsiadów, tak, no to mają możliwość osiedlenia się na terenie wsi.
No tak.
I mamy na terenie wsi już bogatą infrastrukturę, która ułatwia no, tworzenie tam swoich życiowych centrów, no bo są plany zagospodarowania przestrzennego. W miarę możliwości staramy się budować tam infrastrukturę, żeby można było te budynki podłączyć do kabla, do rury, dojechać jakąś tam drogą, także takich problemów u nas mieszkańcy Świecia nie mają.
Pan Janusz Dzięcioł, wiem, że pan przynajmniej jakiś czas temu mieszkał w Grudziądzu, a pracuje w Świeciu. No i co? Grudziądz, miasto biedne. Coraz biedniejsze, prawdę mówiąc, ze względu na określone problemy miasta i szpitali i tak dalej. Nie mówimy dziś o Grudziądzu, tylko o Świeciu. To co, przenosi się pan do Świecia?
No ja chyba mam taki najlepszy ogląd sprawy z tego względu, że 8 lat mnie tu nie było i wiem, jak miasto przez te 8 lat się zmieniło, ile trzeba było pieniędzy. I
mnie tu nie było, czyli nie pracował
ja
pan tu.
Ja tu nie pracowałem. Mm-hmm. Teraz, kiedy wróciłem z powrotem do pracy, to, ale ja bym chciał tak naprawdę nawiązać do tego, co mówił pan sekretarz, że my tak naprawdę nie czekamy też na to, co dostaniemy od burmistrza. Każdy z nas, czy z ludzi, którzy tutaj siedzą, czy z ludzi, którzy pracują w urzędzie, szukają też pieniędzy na zewnątrz. Czyli my też żeśmy tych pieniędzy szukali. Zrobiliśmy taki projekt socjalny, gdzie uratowaliśmy dom, który ulegał ruinie i zebraliśmy materiały za 70 tysięcy złotych. Ten dom dla Janusza, nomen omen, żeśmy mu wyremontowali i w tej chwili pan mieszka sobie w fajnych warunkach, a tak naprawdę miał dom, który chylił się już ku ruinie. Znaleźliśmy chłopca, który potrzebował pomocy finansowej. Zrobiliśmy imprezę razem z Oksirem, razem ze Stowarzyszeniem Watacha, z ludźmi, którzy dołożyli jeszcze trochę pieniędzy. Zebraliśmy 12 tysięcy dla małego Leosia, który potrzebował rehabilitacji, pieniędzy na tą rehabilitację. Więc każdy z nas, złożyliśmy, burmistrz niedawno podpisał wniosek na 1 600 000 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szukamy pieniędzy, będziemy pracować z ludźmi, którym wykluczenie społeczne grozi, więc każdy z nas tutaj szuka gdzieś tych pieniędzy poza budżetem i staramy się dołożyć ich jak najwięcej.
No, ja jednak wrócę do, bo muszę się wytłumaczyć też przed mieszkańcami Grudziądza. Grudziądz, przepiękne miasto, ilekroć przepiękne zabytki, wjazd do Grudziądza cudowny. Ludzie niesamowicie sympatyczni, jak zresztą w całym regionie, ale ja bardzo lubię Grudziądz w ogóle. No, ale tam rzeczywiście jest, to jest, jeśli chodzi o finanse, jakby spora różnica, prawda? No, ale rozumiem, że pan w Grudziądzu się zakochał, w Grudziądzu mieszka, pracuje w Świeciu nad Wisłą. Państwu. Obiecałam Państwu, że jeszcze porozmawiamy o sporcie. Ja nie wiem, czy mamy na to czas. Panie, jedno zdanie, pan zastępca burmistrza, bo już mi tutaj dobrze. Mówią koledzy, że kończyć trzeba.
Bardzo serdecznie witam. To, że w świecie ma takiego gospodarza, jakim jest Tadeusz Pogoda, miłośnik sportu.
Nie wypada inaczej
miłośnik
mówić.
Sportu. Także na pewno w świecie mieszkańcy, jak i również wszystkie stowarzyszenia, kluby sportowe otrzymują wielkie wsparcie i mogą trenować, funkcjonować na naprawdę coraz to nowszych obiektach sportowych.
Bo
na
macie
wysokim standardzie.
Halę sportową, prawda?
No, tak jak nie ma czasu, to
no,
chciałbym
ma.
Powiedzieć, że naszymi wychowankami są tutaj Dawid Konarski, reprezentant Polski w siatkówce, jak i Paweł Paczkowski, który ostatnio występował na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Także mieszkańcy mają wielką motywację do tego, aby sport uprawiać i żeby w przyszłości reprezentować nasz kraj.
I tym zdaniem kończymy. No, trzeba tak powiedzieć, no, bogatemu żyje się lepiej, ale czy świecie jest bogate tylko dlatego, że miało szczęście, czy także dlatego, że z innych powodów, to już sami państwo wyciągną wnioski. Kończymy nasz program ze Świecia nad Wisłą. Żaneta Walentyn i goście w studio radiowym dziś w ratuszu w Świeciu. Do usłyszenia.